W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Panie Jezu Chryste, Ty nas tutaj zgromadziłeś. Ty chcesz, abyśmy trwali we wspólnocie z Tobą i z braćmi. Prosimy Cię, daj nam swojego Ducha. Daj nam łaskę dobrego przygotowania się do modlitwy, do dobrego przygotowania się do spotkania z Tobą. Daj nam łaskę otwartych serc, otwartych umysłów. Niech nic nam nie przeszkadza, niech nic nas nie rozprasza, abyśmy zajmowali się tylko Tobą. Prosimy Cię o to, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Rozpoczniemy nasze spotkanko od takiej historyjki. Człowiek jest sam, zagubiony w tym ogromnym wszechświecie i jest pełen lęków. Dobra religia czyni go odważnym, a kiepska religia potęguje jego lęki. Pewna matka nie mogła sobie poradzić z synkiem, który zawsze wracał do domu po zmroku. Dlatego przestraszyła go i powiedziała mu, że na ścieżce do domu pojawiły się jakieś duchy, wychodzą zaraz po zachodzie słońca. Odtąd nie musiała mu przypominać, aby wracał do domu w porę. Kiedy jednak chłopiec urósł, tak bał się ciemności i duchów, że nie było sposobu, żeby wyszedł z domu wieczorem. Wtedy matka dała mu medalik i przekonała go, że jak będzie go nosił, duchy nie będą mu mogły zrobić nic złego. Teraz już chłopiec wychodzi odważnie w ciemności, mocno ściskając swój medalik. Kiepska religia daje wiarę w medalik. Dobra religia pozwala wiedzieć, że takich duchów nie ma. Najpierw słowo wyjaśnienia, dlaczego nie było nagrywane na ostatnim naszym spotkaniu. Otóż mnie nie było, bo mnie nie było w Bytomiu. Natomiast ojciec konferencjonista był przeszkodzony, bo bolało go bardzo gardło i stąd też uznał, że głos jego nie nadaje się do nagrywania. No i stąd też nie było tego nagrania. To takie jedno wyjaśnienie. Drugie wyjaśnienie dla tych, którzy odsłuchują, to nasze nagranie na poprzednim trochę nam przeszkadzał dzwonek. Ci, którzy słuchali, źle o was sobie pomyśleli, o tych, którzy uczestniczą na żywo, że wam komórki zagrały. No i tak sobie pomyśleli, że przyszli na spotkanie i tu komórki grają. No to chciałbym zdementować, że to nie komórki, tylko nasz dzwonek do drzwi, najnowsza jego melodyjka. No to stąd. To tyle wyjaśnień. Chciałbym w dzisiejszym naszym spotkaniu jakoś tak podsumować te wszystkie nasze nauki, które do tej pory były, żebyśmy nauczyli się tego, co pisałem na plakacie, a mianowicie medytacji i kontemplacji. Medytacji i kontemplacji. Już trochę w związku z medytacją mówiłem, zrobiłem taką próbkę modlitwy. Natomiast dzisiaj chciałbym jeszcze raz jakiś fragment z Pisma Świętego rozważyć, żeby pokazać, jaka jest różnica między formą modlitwy medytacja, a formą modlitwy kontemplacja, żebyśmy jakoś tak w praktyce zobaczyli, jak nam idzie modlenie się. Najpierw trochę teorii, żebyśmy się bardziej zapoznali ze sposobem. Otóż pamiętając o wszystkim, co mówiliśmy do tej pory, czyli mówiliśmy o sprawach zewnętrznych związanych z modlitwą, czyli o miejscu modlitwy, czyli o czasie modlitwy, o porze modlitwy, jak długo się modlimy, w jakiej postawie, to żeby mieć to wszystko na uwadze, mówiliśmy o rzeczach wewnętrznych związanych z modlitwą, wewnętrznych, czyli o pragnieniu Pana Boga, czyli o wierze na modlitwie, czyli o bezinteresowności Pana Boga w stosunku do nas, czyli o tym, że nie powinniśmy Panu Bogu stawiać granic w tym, co Pan Bóg chce poruszyć z nami w modlitwie, o tym, żeby nasza intencja modlitwy była czysta, o tym wszystkim starajmy się pamiętać, bo to jest dla nas istotne. To ogólne i zewnętrzne, i wewnętrzne przygotowanie się do modlitwy. Natomiast chciałbym trochę powiedzieć na temat metody modlitwy, metody, którą proponuje Święty Ojciec Ignacy. Metoda modlitwy jest oparta o Słowo Boże. Czyli zawsze na początek modlitwy wybieramy sobie fragment z Pisma Świętego, wybieramy odpowiednią postawę ciała, czy to na klęcząco, czy na siedząco. I rozpoczynamy modlitwę od uświadomienia sobie Bożej obecności, żeby mieć świadomość, że zanim my rozpoczniemy modlitwę, to żeby mieć świadomość, że Pan Bóg już jest. Że Pan Bóg już jest. Zanim my zdecydujemy się modlić, to Pan Bóg już jest. I zobaczmy, jak Pan Bóg na mnie patrzy. Jak Pan Bóg mnie widzi. Nie jak mnie widzą moje emocje, jak ja widzę samego siebie, tylko jak Pan Bóg na mnie patrzy. Żebyśmy zobaczyli siebie od strony Pana Boga. Od strony Pana Boga zawsze jesteśmy na wygranej pozycji. Pan Bóg nas zawsze widzi dobrze, dlatego że jesteśmy Jego stworzeniem. Dlatego, że jesteśmy Jego stworzeniem. Drugie ważne przygotowanie w modlitwie to jest wyobrażenie sobie miejsca modlitwy. I wy wiecie o tym, i ja o tym wiem, że dużo mamy rozproszeń na modlitwie. Dużo mamy rozproszeń, że myśli nam uciekają. Nie jest to grzechem. Nie należy się z tego spowiadać, że mamy rozproszenia na modlitwie. Natomiast warto sobie zadać takie ćwiczenie, żeby tych rozproszeń było jak najmniej. Czyli zanim zaczniemy się modlić, to żeby wyobrazić sobie miejsce modlitwy. I tak na przykład, jak wyobrażamy sobie scenę zwiastowania Najświętszej Maryi Panny na przykład, to spróbujmy sobie wyobrazić Maryję. Właśnie nie wiem, czy jest w domu wtedy, czy jest przy studni, czy krząta się gdzieś po kuchni, czy wypoczywa, czy siedzi, czy stoi, czy klęczy. Nie wiem, ale spróbujmy sobie to wyobrazić. Żeby ten obraz, który sami sobie wytworzymy w naszej wyobraźni, żeby ten obraz trzymał nas przy modlitwie. I jak zdarzy się nam rozproszenie, to przez wyobrażenie sobie miejsca modlitwy, przez ten obraz, który sobie sami wytworzymy, żeby wrócić do treści modlitwy. Jak nam gdzieś myśl odleci, no to wracajmy znowu do wyobrażenia sobie Maryi, do tego, czy właśnie jest przy studni, czy jest w domu, czy jest w kuchni, czy jest w pokoju, gdzie ona jest. I dalej kontynuujemy rozważanie tematu zwiastowanie. Czyli to jest takie drugie wprowadzenie do modlitwy, wyobrażenie sobie miejsca. I trzecie, prośba. Modlitwa musi mieć zawsze jakiś kierunek. Modlitwa nie może być, nie wiem, byle jaka, albo modlitwa dla modlitwy, bo to nie jest najlepsze. Modlitwa powinna mieć jakiś kierunek. Modlitwa powinna mieć jakiś określony cel. Coś chcemy od tej modlitwy osiągnąć. Czegoś pragniemy. I tak na przykład. Nie jesteśmy cierpliwi. Ponoszą nas szybko emocje. Szybko się denerwujemy. Prośmy na modlitwie o cierpliwość. Módlmy się w modlitwie, prosząc o cierpliwość. Niech przez tę modlitwę Pan Bóg da nam dar cierpliwości. Niech Pan Bóg da nam dar opanowania. Niech Pan Bóg da nam dar łagodności. Prośmy o to, żeby modlitwie nadać jakiś kierunek. O to proszę w tej modlitwie, bo tego nie mam, bo tego mi brakuje, bo tu gdzieś się pogubiłem, bo to jest mi potrzebne, bo to jest jakiś mankament w moim życiu. Albo jak mamy słabą wiarę, to prośmy o umocnienie naszej wiary na modlitwie, żebyśmy bardziej wierzyli Bogu, żebyśmy bardziej Panu Bogu ufali. To z takim celem, z taką intencją módlmy się. Nie tylko módlmy się dla samego modlenia, ale też w jakimś konkretnym celu. O coś prośmy Pana Boga. Niech modlitwa ma jakiś określony kierunek, jakiś określony charakter, żeby można było po modlitwie się temu przyglądać, osiągnęliśmy ten owoc modlitwy, czy nie? Pan Bóg dał nam więcej cierpliwości, czy nie? Na następnej modlitwie prośmy dalej o to samo. Na następnej prośmy dalej o to samo. Prośmy dalej o to samo, aż osiągniemy ten owoc, o który prosimy. To, czego nam w życiu brakuje. To są takie trzy ważne elementy w przygotowaniu się do modlitwy. Pierwsze, uświadomienie sobie obecności Pana Boga. Drugie, wyobrażenie sobie miejsca modlitwy. I trzecie, prośba o owoc, żebyśmy w naszej modlitwie ku czemuś szli, żeby modlitwa miała kierunek. Dalej w modlitwie staramy się czytać Słowo Boże, czyli staramy się zrozumieć tekst, który czytamy. Staramy się zrozumieć fragment Pisma Świętego, który będziemy rozważać. Medytacja to jest takie otwarcie się całego człowieka na obecność Pana Boga, żebyśmy zrozumieli fragment Pisma Świętego, żebyśmy zrozumieli treść, żebyśmy zrozumieli przesłanie, które Pan Bóg w określonym fragmencie Pisma Świętego zawiera. To ważne jest, żebyśmy słuchali, żebyśmy zrozumieli, żebyśmy pojęli, co w tym fragmencie jest najważniejsze, co nam Pan Bóg podpowiada, co nam mówi. Dalej staramy się poddać swoje życie osądowi Słowa Bożego, czyli niejako wchodzimy w siebie, wchodzimy do swojego serca, wchodzimy do swoich motywacji, wchodzimy do swoich myśli, wchodzimy do siebie, wchodzimy do naszego doświadczenia życiowego i to nasze doświadczenie życiowe poddajemy osądowi Słowa Bożego. Co Słowo Boże ma mi do powiedzenia w moim doświadczeniu życiowym? Co Słowo Boże chce mi przekazać? Jak ten tekst z Pisma Świętego, który rozważam, jak on we mnie rezonuje? Co on we mnie robi? Co on mi podpowiada? Jakie daje mi światło na moje życie? Do czego ten tekst mnie zaprasza? Co Pan Bóg chciałby ode mnie? Ważne jest, żeby Słowo Boże oświeciło całe moje życie. Całe moje życie przeszłe, całe moje życie teraźniejsze i moją przyszłość. Na co Pan Bóg zwraca uwagę w moim życiu? Co Pan Bóg chce mi podpowiedzieć? I różnego rodzaju zrozumienia, różnego rodzaju odkrycia, różnego rodzaju poruszenia woli, to powinno przez cały czas modlitwy w moim życiu, powinno w tej modlitwie, którą robię, to powinno się przeplatać. To powinno być obecne. Kiedy Pan Bóg wchodzi w nasze życie, to zazwyczaj dzieją się w nas jakieś emocje, jakieś uczucia. Coś w nas się pojawia. Albo zgadzamy się ze Słowem Bożym i umacniamy nasze życie, albo jest potrzebna jakaś korekta. Coś Pan Bóg chce uporządkować w moim życiu. No i to jest jakby kolejny etap modlitwy, czyli moja odpowiedź na usłyszane słowo. Coś chcę w moim życiu zmienić przez słowo, które rozważam, przez słowo, które do mnie dochodzi, przez słowo, które mnie dotyka. Albo zmieniam coś, co jest nieuporządkowane, co jest nawet grzeszne, co jest złe, co jest niewłaściwe, albo umacniam to, co jest dobre. Umacniam to, co już wypracowałem w sobie. I kolejny etap modlitwy to jest rozmowa końcowa. Czyli jakby takie pozbieranie wszystkich myśli, które mi przyszły na modlitwie. Zapisanie sobie swoich postanowień, zapisanie swoich dobrych myśli, które chcemy wprowadzić w życie. To jest takie no właśnie pozbieranie wszystkich naszych postanowień, myśli, które chcielibyśmy zmienić czy poprawić w naszym życiu, czy umocnić to dobre, które już jest. To tyle takiej teorii związanej z medytacją. To spróbujemy, no właśnie tak jak ostatnio próbowałem modlić się na głos przy was, żeby pokazać, na czym polega forma modlitwy, medytacja. Czyli jak mnie osobiście prowadzi Słowo Boże. No to spróbujmy sobie wybrać jakiś fragment z Pisma Świętego, ten, który jakoś jest dla was lepszy. Może byście jakiś fragment z Ewangelii podpowiedzieli, żebyśmy spróbowali ten fragment porozważać. Czy macie jakiś swój ulubiony fragment z Pisma Świętego, który chcielibyśmy podjąć do rozważenia, tak trochę, że tak powiem, instruktażowo?
Tak.
Który?
Pan Jezus zmartwychwstały, mówi pani Marta. I Pan Jezus na nie mówi Mario, to słowo. Czyli Ewangelia o zmartwychwstaniu.
No to znajdziemy ten fragment. Co prawda mamy Adwent, no ale dobrze. Czyli spotkanie Pana Jezusa z Marią Magdaleną. Dobrze. To jest fragment Ewangelii Świętego Jana, rozdział 20, wiersze od 11. No to bardzo proszę, żebyśmy wszystkie elementy, które o modlitwie żeśmy posłuchali, żebyśmy te wszystkie elementy wprowadzili w życie. Czyli no właśnie uświadomienie sobie obecności Pana Boga, czyli wyobrażenie sobie miejsca modlitwy. Tu jest ten fragment, kiedy Maria Magdalena jest przed pustym grobem i spotyka Jezusa jako ogrodnika. To spróbujmy sobie właśnie to wyobrazić. I prośba o owoc, jaki zechcemy sobie wziąć. Być może owoc modlitwy, umocnienie naszej wiary, być może owoc modlitwy, bardziej przylgnięcie do Pana Jezusa. To spróbujmy ten fragment porozważać. Zachowując wszystkie reguły, o których mówiliśmy wcześniej. Przeczytam fragment z Pisma Świętego. Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to był Jezus. Rzekł do niej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że jest to ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Rzekł do niej Jezus: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: rabuni, to znaczy nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: widziałam Pana i to mi powiedział. Tyle fragment Ewangelii. To spróbujmy przejść do medytacji, rozważając słowo. Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. Stała przed grobem płacząc. Może warto się zapytać, a kiedy ostatnio płakałem? Jaki był powód mojego płaczu? Płakałem przed grobem? Byłem na pogrzebie? Wzruszyłem się? Jaki ten płacz mój był? Płacz z bezsilności? Płacz z troski? Płacz z żałoby? Płacz z bezsilności? Jak ja płaczę? Dlaczego płaczę? Jak ten płacz wygląda? Czy jest to tylko taki tani płacz? Tak, żeby sobie łezkę puścić, żeby inni zobaczyli. Jaka jest moja wewnętrzna podstawa, patrząc na płacz? No i to jest może jakiś taki pierwszy punkt, który warto porozważać. Może to właśnie Pan Bóg chce podjąć ze mną, związany z płaczem. Dlaczego płaczę? Czemu płaczę? Co ten płacz ma dobrego uczynić w moim życiu? Może to ma być rzeczywiście taki płacz oczyszczający. Takie wzruszenie, taki płacz, żeby oczyścić i po płaczu, żeby, że tak powiem, brać się do życia. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu. Grób to jest miejsce klęski. Pan Jezus został pochowany w grobie. Grób to jest takie miejsce, gdzie wszystko się kończy. Kiedy patrzymy na grób, mało kiedy nam przychodzi myśl, że grób to jest tylko przystanek. Przystanek do czegoś innego. Do wieczności. Zazwyczaj grób kojarzy nam się z czymś bolesnym. Z czymś, co jest zakończone. Że już nie ma dalej nic. Grób i koniec. Tymczasem grób nie jest końcem. To jest jeden z etapów. Kiedy patrzymy na grób, na miejsce swojej klęski, kiedy patrzymy na miejsce, gdzie przegraliśmy, to tylko łzy nam przychodzą do oczu. Na myśl nam przychodzi tylko tragedia, ból. A może warto popatrzeć w innym kierunku. I ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie było ciało Jezusa. Aniołowie pytają o powód płaczu. Niewiasto, czemu płaczesz? Największym powodem płaczu jest to, że zginął Marii Magdalenie z oczu i z życia jej cel. Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Nie ma Pana. Celem, powodem mojego płaczu jest to, że nie ma Mesjasza, że nie ma sensu mojego życia. Zabrano mi sens. Sens umarł. Żyję w bezsensie. Zabrano sens. Zabrano mi motyw mojego życia. Zabrano Jezusa. Czy w moim życiu rzeczywiście tak jest, że najprawdziwszym, najgłębszym powodem płaczu jest to, że nie ma mojego Zbawiciela? Zgubił się sens mojego życia. Już nie ma sensu, po co żyć, bo nie ma Zbawcy. Zabrano. Gdy to powiedziała, odwróciła się i zobaczyła stojącego Jezusa. Ale nie wiedziała, że to Jezus. A Jezus zapytał ją podobnie. Niewiasto, czemu płaczesz? I zobaczył jej szukanie. Kogo szukasz? Kogo szukasz? Jaki jest powód mojego płaczu? Jaki jest powód moich łez? I kogo szukasz? Jezus zobaczył jej szukanie. Kogo ja szukam w życiu? Czego szukam? Za czym gonię? Szukam naprawdę sensu? Czy szukam tylko jakichś błahostek? Jakichś takich zapychaczy życia? Czasami głupich seriali? Albo coś sobie kupię, co nie ma żadnej wartości? Zapycham życie byle czym. Czego tak naprawdę szukam? Gdzie jest sens mojego życia? Jaka jest istota? Co jest naprawdę najważniejsze w moim życiu? Praca, pieniądze, dom, jedzenie, spanie, święty spokój. Czego tak naprawdę szukam? Co ja tak naprawdę chcę od życia? Spróbujmy o tym rozważać. Spróbujmy to rozmyślać. Bo pod to mnie podprowadza Słowo Boże. Próbuję Słowo Boże odnaleźć w moim życiu. Spróbuję Słowem Bożym się modlić. Spróbuję Słowem Bożym mówić do Boga. Słowo Boże mnie o to pyta, o moje doświadczenie życiowe. Czego szukam? Skąd mój płacz? Jakie mam potrzeby w życiu? Mądre, głupie? Żyję płytko, byle czym się zachwycę? Szukam jakiejś głębi? Pod te pytania podprowadza mnie Słowo Boże. Pod te pytania podprowadza mnie ten właśnie fragment z Pisma Świętego. Czego szukam? Kogo szukam? Gdzie jest sens? Jaki jest powód mojego płaczu? Co tak naprawdę jest we mnie w środku najbardziej wartościowe? Chcę na te pytania Jezusowi odpowiedzieć. To spróbujmy nad tym się zastanawiać. Niech nas Słowo Boże prowadzi w naszej modlitwie. Niech nas Słowo Boże prowadzi w naszej drodze ku Panu Bogu. Na zakończenie rozmyślania, na zakończenie tej medytacji zapiszę sobie postanowienia, że będę się starał nie biegać za byle czym. Nie będę starał się żyć płasko, powierzchownie. Nie będę płakał z byle powodu. Powód płaczu może być tylko jeden. Kiedy się zagubię w życiu. Kiedy zgubi się w moim życiu sens. Kiedy zabraknie Pana. To wtedy mogę płakać nad sobą. Robię sobie jakąś notatkę, coś sobie zapiszę. Nie dokończyłem tego rozmyślania. Nigdzie się nie muszę spieszyć. Dokończę jutro. Nie muszę wszystkiego rozważać. Zakończył się czas modlitwy. Ten, który sobie wyznaczyłem, nie doszedłem do końca. Nie szkodzi. Nigdzie się nie spieszę. Nigdzie nie gonię w modlitwie. Mam czas na jutro. Mogę sobie jeszcze raz wrócić do tego tekstu, jeszcze raz go rozważyć. Nigdzie się w modlitwie nie spieszymy. Niech Pan Bóg będzie uwielbiony w tym tekście, w tych sprawach, które chciał ze mną poruszyć. Kończę modlitwą Ojcze Nasz. Tyle mojej modlitwy na dzisiejszy wieczór. To chciałem tak pokazać, taki sposób modlitwy, który nazywamy medytacją. A teraz chciałbym powiedzieć coś o kontemplacji. W medytacji posługiwaliśmy się pamięcią i rozumem. Pamięcią i rozumem. Natomiast w kontemplacji, w tym sposobie modlitwy kontemplacja, i pamięć, i rozum jakby schodzą na dalszy plan. A na pierwszy plan wybija się wyobraźnia. Modlimy się obrazem. Modlimy się oglądaniem sceny ewangelicznej. Spróbuję jeszcze przez chwilę pokazać sposób modlitwy kontemplacją. Czyli pamięć i rozum jakby są nam niepotrzebne, natomiast na pierwszy plan wybija się nam obraz. Będziemy starali się modlić obrazem. Pozwólcie, że wrócę do czasu Adwentu i spróbujemy rozważyć, fragment z Pisma Świętego, z Ewangelii Świętego Łukasza, z drugiego rozdziału o narodzeniu Pana Jezusa, jak damy radę do tego narodzenia dojść. Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, sam początek. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybrali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się też Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Spróbujemy kontemplować ten fragment z Pisma Świętego, zachowując wszystkie reguły, które do tej pory poznaliśmy. Czyli staramy się stanąć w obecności Bożej, staramy się prosić o owoc modlitwy, prośmy o owoc cierpliwości, wyobrażenie sobie miejsca modlitwy, no to wyobraźmy sobie Maryję, która no już jest bliska rozwiązania, bo to jest już 9. miesiąc, kiedy jest w stanie błogosławionym. I spróbujmy sobie wyobrazić tę drogę. Tę drogę, którą pokonują Józef z brzemienną sobie małżonką. Próbujmy używać wyobraźni w naszej modlitwie. No to spróbujmy sobie to wyobrazić, tę scenę. Jak to wyglądało? Jak ja to widzę? Jak mnie Pan Bóg prowadzi w tej modlitwie? No to wyobrażam sobie Józefa, który przygotowuje drogę, przygotowuje się do drogi. Droga z Nazaretu do Betlejem wynosi około 150 kilometrów w prostej linii. A idąc gdzieś po górach, czy bo drogi nie są nigdy proste, no to jest to kawał drogi. No to trzeba porobić jakieś zapasy na drogę. Trzeba się przygotować do drogi. Mieć wodę, mieć pożywienie. I staram się w wyobraźni zobaczyć Józefa, jak przygotowuje się do drogi. Jak gromadzi zapasy żywności, wodę w bukłaku, jak przygotowuje osła do tej drogi, jak stara się wyścielić na tym ośle miejsce, gdzie będzie siedziała Maryja. Wstaje nowy dzień, ruszają w drogę. Trzeba wykonać dekret kogoś tam ważnego. Trzeba się zapisać. Nie jest to wcale dobry czas dla brzemiennej niewiasty, żeby ruszać w drogę. Ale to ruszanie w drogę to jest też wypełnienie woli Bożej. To jest też wypełnienie planu Bożego. No to ruszają o świcie. I Józef prowadzi osła. Maryja na tym ośle siedzi. Od czasu do czasu Józef spogląda na Maryję, uśmiechają się do siebie. Józef stara się tego osła prowadzić po równej drodze, żeby nie było szarpnięć. Od czasu do czasu robią przerwy, zatrzymują się gdzieś w cieniu, żeby Maryja mogła odpocząć. Nie widać tam żadnego zdenerwowania. Nie widać w ich osobach żadnego zniecierpliwienia. Chociaż jest to trudne. Ale nie widać żadnych krzyków, żadnego zdenerwowania. Raczej widać łagodność. Józef wychodzi naprzeciw Maryi. Pyta się, czy chciałaby już odpocząć, czy można jeszcze trochę pojechać. Czy zrobić przerwę, czy za chwilę. Pyta ją, rozmawiają, patrzą na siebie, uśmiechają się. Mimo całej trudności podróży. Widzę to w mojej wyobraźni. Widzę to w moim przyglądaniu się tej scenie. Jak podróżują do Betlejem. Widzę ich, jak są pogodnie nastawieni do siebie. Z tego obrazu łagodności, z tego obrazu bije pokój. Patrzę, widzę ich, jak podróżują. Jak robią sobie przerwę. Mijają ich inni pątnicy, którzy podróżują też do Betlejem. Oni siedzą pod drzewem, pożywiają się, nabierają sił. Nie ma tam właśnie zdenerwowania. Nie ma tam żadnego pośpiechu. Nie ma tam żadnego jakiegoś wyrzutu. Jeden drugiemu nie robi żadnych wyrzutów. A przypominam sobie, jakiekolwiek podróżowanie w mojej rodzinie, jakiekolwiek przygotowanie do drogi, zawsze jest nerwówka. Zawsze jest jakieś napięcie. Zawsze są krzyki. Zawsze jest zdenerwowanie. Zawsze jest jakaś kłótnia. Zawsze jest jakaś nerwowa atmosfera. A patrzę, jak Maryja z Józefem podróżują i tam tego nie ma. Z tego obrazu, który widzę w mojej wyobraźni, jak podróżują spokojnie, jak podróżują łagodnie, to jest to możliwe, bo oni tak podróżują. Mimo kłopotliwej sytuacji, bo lepiej wtedy zostać w domu, ale idą, podejmują trud. Kiedy my podejmujemy trud, no właśnie zawsze jest nerwówka. Zawsze jest krzyki, zawsze jakieś pytania, zawsze jakieś pretensje. Chcę podróżować łagodnie. Będę starał się ten obraz łagodności wprowadzić do swojego życia. Jak będziemy gdzieś podróżować, żeby ta podróż była łagodna, żeby była spokojna, żeby nie było krzyków, żeby nie było pretensji, bo to jest możliwe. Ja to widzę w mojej modlitwie. Ja to widzę w tym obrazie podróży Józefa i Maryi, że to jest możliwe. Ja tak chcę. Ja chcę zastosować do swojego życia łagodność, cierpliwość, opanowanie, bez pretensji, wychodzenie raczej naprzeciw, zapytanie się, niż kłócenie, niż nerwówka, niż jakieś podniecenie niewłaściwe. Chcę w spokoju podróżować i widzę, że jest to możliwe. Widzę w tej modlitwie, że jest to możliwe. żeby zastosować takie, no taką łagodność, taką cierpliwość, takie opanowanie. To jest możliwe. Tak będę się starał. Zapiszę sobie w moich postanowieniach, że jak będzie jakaś podróż, że jak będzie coś trudnego, to jest możliwa łagodność, jest możliwe opanowanie, jest możliwy spokój, jest możliwe podróżowanie bez napięcia, bo to widzę w mojej modlitwie, bo to widzę w tym, jak oni podróżują. Tak bym chciał jak oni, tak pragnę. Pragnę takiego pokoju, pragnę takiego opanowania, pragnę takiej łagodności. Tak chcę. To, co sobie wyobrażam w mojej modlitwie, to nie jest bujanie w obłokach. To nie jest wymyślanie sytuacji. Tak mnie prowadzi w modlitwie Duch Święty. Takie obrazy mi pokazuje. Obrazy łagodności, obrazy pokoju, obrazy takiej refleksji, takiego zastanowienia. To jest możliwe. I to chciałbym zastosować do mojego życia, do mojej sytuacji, do moich podróży. Tak chcę, bo to jest możliwe, bo to jest praktycznie do wykonania. Z tego obrazu mojej modlitwy chcę wyciągnąć wniosek do mojego życia. Tak chcę żyć, tak chcę podróżować, tak chcę funkcjonować. W łagodności, w ciszy, w spokoju, w opanowaniu, bez niepotrzebnych emocji, bez nerwówki, bez niepokoju. Proszę Pana Boga o taką moją postawę. Kończę moją modlitwę, zapisując sobie o tym właśnie łagodności, o postawie, o tym, co chcę zmienić w moim życiu, żeby nie było złości, nerwówki. Tak widziałem w modlitwie i tak chcę ja funkcjonować. Modlę się modlitwą Ojcze Nasz na zakończenie. Tyle. Jeszcze nie doszedłem do Betlejem. Dopiero jestem w trakcie podróży. Tyle na dzisiaj. Resztę spróbuję sobie rozważać jutro. Nigdzie się nie spieszę w modlitwie, nigdzie nie gonię. Rozważam, zastanawiam się, oglądam ten obraz w mojej wyobraźni. Czyli kontemplacja polega na patrzeniu na obraz, na słuchaniu, jak rozmawiają ze sobą Maryja z Józefem. Można słuchać, jak rozmawiają, o czym rozmawiają. Można wejść w ich rozmowę. Można być obecnym w ich drodze. To nie jest tylko takie przyglądanie się z zewnątrz tej sytuacji, ale jest to uczestniczenie od środka w tej sytuacji. Jak dojdziemy do obrazu Bożego Narodzenia, czyli do tej groty betlejemskiej, do tego żłobu, gdzie Maryja położyła Jezusa, to spróbujcie, bardzo proszę, żeby, że tak powiem, zrobić sobie taką wizualizację. Albo jak patrzymy na żłóbek Pana Jezusa, to spróbujcie, proszę, żeby te figurki, które tam są, żeby one ożyły. Żeby one zaczęły mówić. Żeby one zaczęły się ruszać. Niech ten obraz, który sobie wyobrażamy w modlitwie, niech on będzie żywy. Na tym polega kontemplacja. Na oglądaniu, na przyglądaniu się, na byciu obecnym w tej właśnie scenie, czy to drogi do Betlejem, czy to narodzenia Jezusa w grocie, żeby być tam obecnym, żeby słuchać tego, o czym mówią, żeby patrzeć na to, co robią, żeby się przyglądać osobom, jak wyglądają. I to nie jest bujanie w obłokach, tak jak wspomniałem, tylko to jest kontemplowanie, uczestniczenie w tej scenie ewangelicznej tak, jakbym był tam obecny razem z nimi. Jakbym tam był obecny razem z nimi. Co mogę zrobić? Mogę spróbować przynieść wody, mogę spróbować przynieść trochę chrustu na ognisko, mogę spróbować siana podać dla tego osła, mogę pomóc Maryi w czymś, mogę porozmawiać z Józefem, mogę tam być, uczestniczyć, mogę tam być, mogę uczestniczyć, mogę tam trwać w tej scenie. I na tym właśnie polega kontemplacja, że ta scena dzieje się z moim udziałem. Ta scena dzieje się z moją tam obecnością. To nie jest tylko przyglądanie się z zewnątrz, to nie jest tylko myślenie o tym, ale to jest uczestniczenie. Pan Jezus narodził się dla mnie, bo ja tam jestem obecny. Na tym polega kontemplacja, wchodzenie w scenę, którą rozważamy. Czy w związku z tym macie może jakieś zapytanie albo jakąś trudność?
Ja bym się chciała zapytać, nie wiem, czy to będzie mądre pytanie, właśnie odnośnie tego pierwszego rozważania, jeżeli chodzi o ten grób, jako koniec, jako taka nasza klęska, że odczuwamy, że coś się skończyło, bo akurat teraz właśnie miałam takie dosyć przykre doświadczenie, po prostu, nie wiem, czy będzie mądre, co powiem, no ale... Mam takie zapytanie, po prostu zwierzę, no trochę też, za dużo pracowałam, też trochę mniej w tej winy nie dopilnowałam, ciężko się rozchorowało, no i niestety, no niedawno zmarło, no i też tak właśnie i też tak trochę to przeżyłam, bo miałam takie, znaczy do tej pory mam takie wyrzuty sumienia, ale tak z panią doktor rozmawiałam, że to wszystko moja wina, bo wcześniej bym przyszła, może by się dało coś zrobić, miałam dwie poważne operacje, nic to nie dało i teraz tak się właśnie zastanawiałam w domu, czy skoro to zwierzę jest tak, było właściwie od małości z nami w tym domu, było tak jak członek rodziny. Jako członek rodziny z nami mieszkała, uczestniczyła w tym naszym życiu. Jeżeli tak się już do niego przyzwyczailiśmy i pochowałam to zwierzę, czy generalnie, czy ono pójdzie do tego nieba, czy nie pójdzie, czy to jest po prostu, w ogóle to nie jest brane pod uwagę, że zwierzęta są jakoś, ich dusze są gdzieś tam umiejscowione.
Zwierzęta nie mają duszy.
No ale odczuwają przecież, zdarza nam jakieś uczucie, odczuwają, bo przecież widzimy, jak jesteśmy na przykład...
Dusza ludzka jest nieśmiertelna. Ludzka dusza jest nieśmiertelna. Zwierzęta nie mają duszy, zwierzęta mają instynkt, mają czucie, ale nie mają pierwiastka Bożego w sobie.
Czyli na przykład nie ma na przykład szansy, jeżeli tam już wszystko się skończy, na przykład, że się spotka ten zwierzę, bo ja słyszałam, gdzieś to jakiś ksiądz powiedział właśnie na internecie, mi to przemknęło, że dziecko się zapytało, bo właśnie zachorowało jego zwierzę i czy zapytało się księdza, czy kiedyś, jak na przykład się, czy uda mu się, jak będzie w niebie, czy on spotka te zwierzę. I ksiądz mu odpowiedział, no skoro Pan będzie uważał, że będziesz bardziej szczęśliwy, że tak ten zwierzę, że chcesz być z nim, to ono będzie z tobą tam.
To, co próbowałem w temacie Maria Magdalena i grób, to są moje myśli, które Pan Bóg mi podpowiada w mojej modlitwie. To jest moja relacja z Panem Bogiem. To nie jest żaden wykład teologiczny na temat śmierci, to nie jest żadna nauka na temat śmierci, to jest moje spotkanie z Panem Bogiem w temacie spotkania Marii Magdaleny z Panem Jezusem przy pustym grobie. To jest moja modlitwa. To To nie jest ani wykład teologiczny, to nie jest ani nauka Kościoła, to jest moje spotkanie z Panem Bogiem. Tak mnie Duch Święty prowadzi, trochę udając, trochę wymyślając, trochę w prawdzie, tak, żeby pokazać wam, co się dzieje w środku we mnie, jak rozważam Słowo Boże. Co innego jest jakiś wykład teologiczny mówiący na temat śmierci, co innego jest jakiś wykład eschatologiczny mówiący, co będzie po tamtej stronie, to jest jakby co innego. Natomiast to, co ja próbowałem, to jest moja modlitwa. To jest moje spotkanie z Panem Bogiem. To proszę to rozróżniać, bo tutaj nie mamy wykładów, tu mamy spotkania modlitewne. Uczymy się formy modlitwy. Co innego jest eschatologia i co się dzieje po śmierci, to jest jakby zupełnie co innego, co mówi o tym nauka Kościoła, a co innego jest moje osobiste spotkanie z Panem Bogiem w modlitwie. Także tu lekko rozróżniajmy.
Jak wybierać, czy prosić Ducha Świętego fragment z Pisma Świętego?
Najbardziej właściwe jest, żeby rozważać ten fragment Ewangelii, który jest dzisiaj czytany w Kościele. To jest najpewniejsze. To, co jest w Kościele. Wtedy jesteśmy w takim nurcie, w którym Kościół jest. Kościół dzisiaj czyta ten fragment Ewangelii i ja ten fragment Ewangelii rozważam na mojej osobistej modlitwie. To, co Kościół czyta przez cały dzisiejszy dzień. To wydaje się być najpewniejsze.
Mam swoją osobistą modlitwę, poświęcam temu czas. A co z modlitwą na przykład różańcową? Jak się chcę pomodlić w jakiejś intencji, to też mam osobno sobie wybrać ten czas? Czy koronką, czy intencji na przykład o zdrowie dla danej osoby, bo są ludzie, co mnie proszą pomodlić się, bo tam będę miała operację, czy idę do lekarza, żeby był dobry wynik. To jak to traktować?
To, co ja tutaj próbowałem robić i o czym mówiłem, to chciałem jakoś przybliżyć sposób modlitwy, który mają jezuici. Sposób modlitwy kontemplacją i medytacją. Sposób modlitwy związany ze Słowem Bożym. To, co pani pyta, jak ktoś prosi o modlitwę różańcową, to jest jakby zupełnie co innego niż to, czym staraliśmy się tutaj zajmować. Jak najbardziej jest godzina 15, łączymy się duchowo z Jezusem w tej właśnie godzinie miłosierdzia, modlimy się koronką do Bożego Miłosierdzia jak najbardziej. I bardzo bym też zachęcał, żeby korzystać z tego, co mówiliśmy, czyli zanim koronka, no to spróbuj uruchomić twoją wyobraźnię. Idź duchowo na Golgotę, bądź duchowo na górze Kalwarii, bądź duchowo przed krzyżem. Zobacz w twojej wyobraźni Jezusa, który wisi na krzyżu i jeszcze żyje i patrzy na ciebie, a ty jesteś pod krzyżem. Spróbuj go widzieć twoim duchem. Spróbuj go widzieć twoją wyobraźnią. Bądź blisko Jezusa, twoim duchem. Przybliżaj się duchowo do Jezusa i mów tę koronkę. Patrz na Jezusa w twojej wyobraźni, duchowo próbuj się jednoczyć z Jezusem, żeby tak być blisko serca swojego, blisko serca Jezusa. I mów tę modlitwę, wyobrażając sobie, będąc blisko samego Pana Boga. Czyli koronka jak najbardziej, tylko włączmy i wyobrażenie sobie miejsca modlitwy i włączmy pragnienie, co byś chciała przez tę koronkę. Włączmy sobie intencje, włączmy sobie nasze widzenie Pana Boga, prośbę o modlitwę. Miej świadomość, Pan Bóg jest przy tobie, Pan Bóg jest w tobie, Pan Bóg jest koło ciebie. Miej taką bliskość duchową z Jezusem i wtedy módl się koronką. Nie wiem, czy te osoby, które modlą się słuchając na przykład radyjka, czy duchem są przy Jezusie, czy tylko duchem są przy kulkach i obracają kulki i mówią. Nie wiem, co z ich wyobraźnią, nie wiem, co z ich duchem, nie wiem, co z ich sercem, nie wiem, czy duszą tak chcą być blisko Jezusa, tak czuć to, co czuje Jezus na krzyżu, jak się modlą tą koronką o 15, dajmy na to. No to żeby to wszystko, co człowiek ma, emocje, uczucia, pamięć, rozum, wyobraźnię, żeby to włączyć w modlitwę. Żeby nie tylko ustami umiem powiedzieć słowa, ale żeby wszystko, wszystkie zmysły, które człowiek ma, niech będą włączone w modlitwę. Nasza wyobraźnia, nasze widzenie, nasze słyszenie, nasze oglądanie, nasz duch, nasze emocje, nasze uczucia, nasze pragnienia, nasze serce, nasza dusza, niech wszystko lgnie do Pana Boga.
Ale my też mamy wsłuchiwać się, co Pan Bóg chce nam powiedzieć w czasie modlitwy.
No to próbowałem pokazywać to wsłuchiwanie się, że no właśnie coś tam z grobem, coś tam z płaczem, jak to jest u mnie, czyli słucham i próbuję to odgadnąć, odkryć, jak to jest w moim doświadczeniu życiowym, jak to jest u mnie. To teraz będzie no właśnie czas Bożego Narodzenia, to tak się wydaje, że te sceny bożonarodzeniowe są nam bliskie, są nam znane, to bardzo bym zachęcał, spróbujmy uczyć się kontemplacji, modlenia się obrazem, przyglądania się Jezusowi, przyglądania się Maryi, przyglądania się Józefowi, przyglądania się pasterzom, przyglądania się mędrcom ze wschodu, jak przybędą, przyglądania się Symeonowi, przyglądania się Annie, tym wszystkim osobom, które teraz w tym czasie będą nam się pokazywać w Ewangelii, to spróbujmy na nie patrzeć, spróbujmy im się przyglądać, spróbujmy coś wziąć od nich do siebie. Niech nas czegoś nauczą. To bym do tego bardzo zachęcał. Próbować uczyć się sposobem modlitwy kontemplacją, czyli modlitwą obrazem. Otwórzcie wasze serce na Boże błogosławieństwo. Pobłogosławię wam. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.